spóźnił się, ktoś opuścił w szkole dzień. Gdzieś na świecie wojna trwa, ktoś urodził się, ktoś zgasł. A ja swoją wizję mam, na to życie pełne plam. Dzień jak co dzień leczy wiele ran. Poznać prawdę trudno, tyle kłamstw. Woda w mózgu już przelewa się, dość już kłamstw, dość. Świat realny jest. Świat realny. Świat realny. I coś z niczego zawsze zdarzy się. Świat realny jest. Wielkie media można znieść, wiadomości strawić też. Kto to zna, dzień podobny jest do dnia. Gdzieś na świecie wojna trwa, ktoś urodził się, ktoś zgasł. A ja swoją wizję mam, na to życie pełne plam. Dzień jak co dzień leczy wiele ran. Poznać prawdę trudno, tyle kłamstw. Woda w mózgu już przelewa się, już kłamstw, dość, świat realny jest.
W realnym świecie stosunki rodzinne układają się bardzo różnie. Dziećmi zajmują się nie tylko rodzice. Właśnie takich sytuacji dotyczyć będą kolejne opowiadania. Oto jedno z opowiadań z wydanej w 1885 roku w Warszawie książki dla dzieci pod tytułem Światełko. Opowiadanie nosi tytuł Przyjaciele dzieci. Napisał je Władysław Smoleński. Najstraszniejsze są nieszczęścia, które dotykają dzieci maleńkie. Starsi, gdy im się zdarzy co złego, mogą się jeszcze ratować, bo mają rozum i siłę. Lecz dzieci nie umieją się bronić. Często nieszczęścia, jakie ich spotykają, nie potrafią nawet ocenić. Przeciwko nędzy na przykład człowiek starszy broni się pracą. Dziecko zaś nie może się samo na żaden zdobyć ratunek i nie zrozumie tego nieszczęścia, aż mu dokuczy zimno lub głód. Zabezpieczają dzieci od nieszczęść rodzice lub krewni. Jeżeli jednak się zdarzy, że są niedobrzy, niedbali lub pomrą, nie byłoby dla biedactwa ratunku, gdyby się nie znaleźli ludzie poczciwi. Nawiedzają zresztą dzieci i takie nieszczęścia, których nikt nie potrafi osłodzić, z wyjątkiem owych poczciwych. Tacy przyjaciele dzieci zdarzali się u nas w czasach dawniejszych. Trafiają się także i dzisiaj. Przeszło 100 lat temu umarł w Warszawie jeden z największych dobroczyńców nieszczęśliwych dzieci, Francuz rodem, Piotr Gabriel Bodouin. Był początkowo żołnierzem, że jednak więcej miał skłonności do ratowania ludzi niż do zabijania ich, wojaczkę porzucił i został księdzem. Przybywszy do Warszawy, wyuczył się dobrze po polsku i najczęściej przestawał z ludnością ubogą, żeby wszystkie jej troski poznać dokładnie. Znalazł wśród tej ludności nieszczęść niemało i jak mógł, biednym pomagał. Najtroskliwszą jednak rozciągał opiekę nad sierotami i niemowlętami porzuconymi przez matki. Trafiały się bowiem kobiety, które nie mając czem nakarmić swych dzieci, zostawiały je na ulicach i placach. Zdarzały się inne, które porzucały niemowlęta, bo nie chciało im się na ich wyżywienie pracować. Były takie matki, które dla pozbycia się kłopotów mordowały dzieci i zwłoki tajemnie grzebały lub rzucały do wody. Nieraz sam ksiądz Baudouin znajdował w zakącie ulicy kwilące niemowlę, drżące od głodu i zimna. Podnosił je z ziemi, otulał połą swojego płaszcza, powierzał opiece jakiej poczciwej niewiasty i nad wychowaniem czuwał jak ojciec. Ponieważ liczba nieszczęśliwych zwiększała się ciągle, postanowił stały dla nich urządzić przytułek. Dla dokonania tego począł odwiedzać ludzi zamożnych i zbierać składki. Trudno wyobrazić sobie, ile upokorzeń znieść musiał, nim potrzebną na zakupienie domu dla dzieci zgromadził sumę. Zaszedłszy na przykład razu pewnego do jednego z zamożniejszych domów, znalazł towarzystwo zajęte grą w karty, a na stole stosy pieniędzy. Do tego, przed którym leżało złota najwięcej, zbliżył się ksiądz Baudouin nieśmiało i przemówił pokornie. Wielkie tu bogactwo, czyż cząstki nie uzyskam dla biednych? Gracz udawał, że prośby nie słyszy. Małą cząstkę dla sierot, powtórzył ksiądz głośniej. Zniecierpliwiony bogacz zamiast datku znieważył księdza policzkiem, na co ten odpowiedział spokojnie. To jest dla mnie, a cóż będzie dla sierot? Zdumiony wielkością duszy księdza, krzywdziciel rzucił się w jego objęcia, przepraszał i znaczną część pieniędzy ofiarował na dzieci. Przy takiej wytrwałości zebrał ksiądz Baudouin sumę, za którą zakupił naprzód kamienicę, a później wystawił wspaniały gmach dla podrzutków, istniejący dotychczas pod nazwą Szpitala Dzieciątka Jezus. Żeby złe matki nie potrzebowały dzieci zabijać lub porzucać ich na ulicy i placach, urządzono w ścianie szpitala okienko, przez które wsuwać mogły niemowlęta do przygotowanej kołyski. Wyjmowała dziecko z kołyski służba szpitalna, opatrywał je lekarz i nakarmione oddawano mamce do miasta lub na wieś. Ochronił w ten sposób ksiądz Baudouin wiele matek od zbrodni zabójstwa. Ocalił mnóstwo dzieci od śmierci. Wielką ten mąż znakomity całemu krajowi wyrządził przysługę. Iluż bowiem w przeciągu lat 100 przeszło ze skazanych na zagładę niemowląt wyrosło ludzi poczciwych i zdatnych do pracy. Podobnym do Baudouina był zmarły przed laty 30 Stanisław Jachowicz. Uczą się dzieci pięknych jego bajeczek, nie wszystkie jednakże wiedzą, że sam wychowywał sieroty i zebrał dużą sumę pieniędzy na urządzenie dla nich przytułku i szkółki. Gdy Baudouin i Jachowicz pielęgnowali podrzutków i opuszczone sieroty, ksiądz Jakub Falkowski poświęcił się dzieciom dotkniętym strasznym kalectwem, bo utratą słuchu i mowy. Poznawszy pewnego 7-letniego głuchoniemego chłopczyka, usiłował go naprzód wyleczyć. Według wskazówek, które znalazł w książkach lekarskich, golił malcowi głowę, świdrował mu w uszach, podcinał język. Wszystko jednak daremnie. Żal mu było chłopczyny, który się niczego nie mógł nauczyć, ani się porozumieć z nikim nie umiał. Kiedy przeto nie pomogło leczenie, jął się sposobów innych. Wiedział, że dla wymówienia czegokolwiek musi człowiek stosownie ułożyć usta i wprawić je w ruch. Stawał ksiądz Falkowski przed lustrem i uważał, jak trzeba ułożyć usta i jak nimi poruszać dla wymówienia na przykład A, B, C. Nabrawszy wprawy, układał usta wobec głuchoniemego i nakłaniał go przez znaki, żeby tak robił jak on i żeby głos wydał. Próba się udała. Od wymawiania liter przeszedł ksiądz Falkowski do sylab. Od sylab do całych wyrazów. Patrząc na usta, mógł już nieszczęśliwy chłopczyk rozumieć mówiących. Wyuczywszy się sporo wyrazów, mógł i własne okazać myśli. Jeżeli mu zabrakło wyrazów, używał umówionych znaków robionych palcami. Oddany przez opiekuna do szkoły nabrał biegłości w rysunkach, kaligrafii, geografii i rachunkach. Okazało się na nim, że i tak straszne nieszczęście jak brak słuchu i mowy można znacznie złagodzić. Ucieszony postępami swojego ucznia, założył ksiądz Falkowski w Szczuczynie niedaleko Łomży dla głuchoniemych szkołę, którą następnie przeniósł do Warszawy. Powstał w ten sposób przed 70 laty staraniem zacnego księdza zakład dla głuchoniemych, do którego później zaczęto jej dzieci ociemniałe przyjmować. Głuchoniemi porozumiewają się z sobą na migi. Do tych, którzy używanych przez nich znaków nie rozumieją, potrafią, chociaż niewiele, mówić. Wszystkie zaś myśli swoje mogą przedstawić na piśmie. Wychodzą na ludzi pożytecznych. Nabierają bowiem biegłości w różnych rzemiosłach. Ociemniali umieją czytać na książkach z literami wypukłymi, które rozpoznają palcami. Potrafią grać na różnych instrumentach i również pożytecznymi stają się ludźmi. Do dzieci nieszczęśliwych należą jeszcze i takie, które mają rodziców i cieszą się zdrowiem, lecz przez złe wychowanie nabierają ochoty do różnych występków. Zaledwie kilka lat licząc, wyciągają ludziom z kieszeni pieniądze, chustki i inne przedmioty, słowem kradną. Z maleńkich rzezimieszków wyrośliby wielcy zbrodniarze, gdyby się nie znaleźli znowu ludzie poczciwi i nie rozciągnęli nad nimi opieki. Urządzili oni dla tych małych hultajów przytułek niedaleko Warszawy, w Studzieńcu. Jeżeli malca jakiego schwytają na kradzieży, zamiast bić lub zamykać w więzieniu, wiozą go do owej osady w Studzieńcu. Tłumaczą mu tam, że postępował brzydko. Wyrabiają w nim wstręt do złych uczynków i uczą rzemiosł, iżby wyszedłszy z osady, mógł poczciwie na chleb zarabiać. Dzięki Bodłenowi i Jachowiczowi porzucone przez matki niemowlęta i ubogie sieroty mają dzisiaj przytułki. Zacny ksiądz Falkowski przyszedł z pomocą kalekom. Inni ludzie poczciwi rozciągnęli opiekę nad dziatwą zepsutą, a wreszcie znaleźli się tacy, którzy dla dzieci ubogich założyli ochrony, gdzie one bezpłatnie się kształcą. Wszyscy ci mężowie pracowali i pracują z wielkiej miłości dla nieszczęśliwych, których zawsze na świecie jest dużo. Aby takich zacnych przyjaciół dzieci nie brakło nigdy. Było to opowiadanie Władysława Smoleńskiego Przyjaciele dzieci, pochodzące z wydanej w 1885 roku w Warszawie książki dla dzieci pod tytułem Światełko.
Gdy się już dosyć naprzerażam, gdy się już dosyć naodgrażam, gdy się już dosyć nawyrażam o świecie złym. Smutek, z którego was rozgrzeszam, jak starą kieckę w szafie wieszam i tak jak umiem się pocieszam refrenem tym. Przecież ktoś, kto lubi mnie, choć nie znam go i nie wiem gdzie, lecz to już dość, nie trzeba łez, jest taki ktoś, na pewno jest przypadkiem gdzieś, mijając mnie, przystanie i uśmiechnie się. I to już coś, i to już dość, na pewno jest taki ktoś, kto choć ładnie się niektórzy postarali, że zmartwień mam do woli szczęścia mniej. Lecz kiedy noc rój okien się zapali, gapię się w nie i wtedy jest mi lżej, bo mija złość, gdy myślę, że tam mieszka ktoś, kto lubi mnie i taki ktoś, ni swat, ni brat, odnawia mój intymny świat. Intymny świat.
Guy de Maupassant, ojciec. Przyjaciela mego, Jana de Valois, odwiedzam od czasu do czasu. Posiada on nad brzegiem jednej rzeki małą rezydencję wśród lasów. Po 15 latach szalonego życia w Paryżu wycofał się przesycony w to urocze zacisze. Nagle miał dość już tych wszystkich rozkoszy, tych uczt, tych ludzi, tych kobiet, kart, wszystkiego. I schronił się do swej posiadłości, w której się urodził. Było nas dwóch lub trzech, którzy od czasu do czasu spędzaliśmy u niego 2 lub 3 tygodnie co roku. On cieszył się naszym przybyciem, radował się również pozostawszy sam, gdyśmy go opuszczali. Gdy przybyłem do niego ostatniego tygodnia, przyjął mnie z otwartymi rękoma. Dnie spędzaliśmy to razem, to samotnie zresztą. On spędzał dzień na czytaniu, ja na pracy. Wieczorami tylko gawędziliśmy do północy. I tak w ostatni wtorek siedzieliśmy we dwójkę koło godziny 9 wieczór nad rzeką, patrząc na płynące u stóp naszych fale, dzieląc się swymi spostrzeżeniami, zresztą bardzo słabymi, nad bytem i ruchem gwiazd kąpiących się w zwierciadle wody. Rozprawialiśmy o istotach zamieszkujących te światy, o ich kształtach przypuszczalnych, o ich nieodgadnionych zdolnościach, o zwierzętach, roślinach, o tych wszystkich właściwościach, tworach i postaciach, które jedynie fantazja nasza w pewnych chwilach wywołać jest w stanie. Wtem nagle z daleka posłyszeliśmy wołanie: proszę pana, proszę pana. Tu jestem, Baptysto, odpowiedział mój przyjaciel. Służący przyszedł ku nam i oznajmił: ta cyganka, znajoma pana, przybyła. Przyjaciel mój począł się śmiać. Śmiał się szalonym śmiechem, a potem zapytał: mam dziś 19? Tak, panie, bardzo dobrze. Powiedz jej, by zaczekała. Daj jej kolację, a ja za 10 minut nadejdę. Gdy służący oddalił się, przyjaciel wziął mnie pod rękę. Pójdziemy powoli. Po drodze opowiem ci tę historię. Otóż prawie przed 7 laty, w roku, w którym tu powróciłem, wyszedłem jednego wieczoru przejść się po lesie. Była piękna pogoda, podobnie jak dzisiaj. Idąc wolnym krokiem pod wielkimi drzewami, spoglądałem wtedy na gwiazdy poprzez liście, pijąc pełną piersią świeże powietrze lasu i nocy. Właśnie opuściłem był Paryż na zawsze. Byłem strasznie zmęczony, rozżalony, więcej aniżeli jestem to w stanie powiedzieć, wszystkimi tymi głupstwami, miłostkami, tymi brudami, które widziałem i w których brałem sam udział przez te lat 15. Szedłem daleko, daleko przed siebie w głęboki las, krętą ścieżką, która prowadzi do wsi o 5 kilometrów stąd. Nagle mój pies Bok, wielki Saint-Germain, który mnie nie odstępował, począł warczeć. Sądziłem, że jest na tropie lisa, wilka lub dzika i szedłem lekko za nim na palcach, by nie robić hałasu. Wtem nagle posłyszałem krzyk. Krzyk ludzki, jęczący, przytłumiony, rozdzierający. Niewątpliwie mordowano kogoś w krzakach. Pobiegłem więc, ściskając w ręce grubą dębową laskę. Prawdziwą maczugę. Zbliżyłem się do miejsca jęków, które teraz dochodziły mnie bardziej wyraźnie, ale dziwnie przytłumione. Zdawało się, że wychodzą z jakiegoś domu lub może budy węglarza. Bok, biegnąc na 3 kroki przede mną, zatrzymał się, nawrócił podniecony i warczał nieustannie. Nagle inny pies, wielki czarny pies o świecących ślepiach, zastąpił nam drogę. Widziałem bardzo dobrze ostre kły, które zdawały się błyszczeć w jego paszczy. Pobiegłem ku niemu z podniesioną laską, tymczasem jednak Bok skoczył na niego i wkrótce oba, chwyciwszy się zębami za karki, tarzali się po ziemi. Minąłem ich i o mało nie potknąłem się o konia leżącego na drodze. Zadziwiony zatrzymałem się i spostrzegłem przed sobą brykę, a raczej domek na kołach, jeden z tych wózków linoskoków i kramarzy, którzy jeżdżą z jarmarku na jarmark. Stamtąd to wychodziły owe krzyki, straszne, bezustanne. Że jednak wejście było z drugiej strony, obszedłem brykę i wszedłem szybko po 3 drewnianych stopniach, gotowy wpaść na złoczyńcę. To jednak, co spostrzegłem, wydało mi się tak dziwne, że z początku pojąć nie mogłem. Jakiś mężczyzna klęczał przed łóżkiem stojącym w tym pudle, jakby się modlił, podczas gdy na łóżku leżała jakaś postać trudna do rozpoznania, w połowie naga, która rzucała się i krzyczała. Zrozumiałem wreszcie, że to była rodząca kobieta. Mężczyzna, jakiś szalony Marsylczyk, spostrzegłszy mnie, począł błagać, by ją ratować, obiecując mi wśród potoków niezliczonych obietnic nieprawdopodobną wdzięczność. Nigdy nie widziałem przedtem porodu, nie pomagałem nigdy przy takim wypadku żadnemu stworzeniu, ani suce, ani kotce, i oświadczyłem mu to od razu, spoglądając z przerażeniem na ową krzyczącą w łóżku istotę. Odzyskawszy po chwili zimną krew, zapytałem przygnębionego człowieka, dlaczego nie jedzie do najbliższej wioski. Powiedział, że koń jego, wpadłszy w wybój, złamał nogę i nie mógł wstać. – Ano, mój chłopcze – zawołałem – jest nas dwóch teraz, zaciągniemy sami twoją żonę do mnie. Ale ujadanie psów zmusiło nas do wyjścia i ryzykując, że je pozabijamy, kijami rozdzieliliśmy je wreszcie. Następnie przyszło mi na myśl, żeby psy także zaprząc, jednego z prawej, drugiego z lewej strony, przy naszych nogach. W 10 minut potem wszystko było gotowe i wóz ruszył powoli w drogę, wstrząsając na głębokich wybojach biedną kobietę. Mój drogi, co to była za podróż? Szliśmy zadyszani, spoceni, ślizgając się, padając nawet czasem. Psy również dyszały przy nogach naszych, jak miechy. W 3 godziny zaledwie dobiliśmy w ten sposób do zamku. Gdyśmy prawie przybyli przed wrota, krzyki w wozie ustały. Matka i dziecko miały się dobrze. Ułożyliśmy ich w wygodnym łóżku, kazałem zaprząc i sprowadzić lekarza. Marsylijczyk zaś, pocieszony, pełen otuchy, triumfujący, zajadał i zapijał się na śmierć, aby uczcić te szczęśliwe urodziny. Urodziła się córka. Zatrzymałem przez 8 dni tych ludzi u siebie. Matka, panna Elwira, była jasnowidzącą somnambulistką. Wywróżyła mi życie bez końca i szczęśliwości różnych bez liku. W rok potem, co do dnia, pod wieczór ten sam służący, który mnie właśnie wołał, oznajmił mi w mym gabinecie do palenia, gdzie spoczywałem po obiedzie, ta cyganka z roku poprzedniego przybyła podziękować panu. Kazałem ją wprowadzić i zdziwiony spostrzegłem z nią wysmukłego, wielkiego blondyna, mieszkańca północy, który pozdrowiwszy mnie, przemówił imieniem tej nowej wspólności. Dowiedziawszy się o mojej względem panny Elwiry dobroci, nie mógł ominąć tej rocznicy bez oświadczenia mi ich wspólnych podziękowań w dowód wdzięczności. Ofiarowałem im swoją gościnność, zapraszając na kolację i na noc. Nazajutrz odjechali. Otóż ta biedna kobieta powraca co roku w tę samą datę ze swoim dzieckiem, śliczną dziewczynką i za każdym razem z innym mężczyzną. Jeden tylko jakiś Owernijczyk zjawił się przez 2 lata pod rząd. Mała dziewczynka nazywa ich po kolei ojcem. Przybywszy do zamku, spostrzegliśmy stojące przed gankiem 3 cienie nas oczekujące. Cień najwyższy zbliżył się z zamaszystym ukłonem. Panie hrabio, przybyliśmy dzisiaj oświadczyć panu naszą wdzięczność. Pan wie za co. Był to jakiś Belgijczyk tym razem. Po nim wyrecytowała mała, przygotowana już widocznie z góry, swoje komplementa. Ja, udając niewinnego, odciągnąłem na bok pannę Elwirę i po kilku słowach zapytałem ją, czy to ojciec dziecka pani? O nie, panie. Ojciec zatem umarł? Nie, proszę pana, widujemy się z nim czasem jeszcze. On jest teraz żandarmem. A, to tak, to nie był zatem ten Marsylijczyk, ten, co to był przy porodzie? O nie, proszę pana, tamten to był łajdak. Skradł mi moje oszczędności. A żandarm, ten prawdziwy ojciec, zna swoje dziecko? O tak, panie, kocha je nawet bardzo. Nie może jednak nim się zajmować, ma już inne ze swoją żoną. To już koniec dzisiejszego programu, który przygotowała i prowadziła Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Co takie pięknie brzmi, co takie pięknie brzmi,
to my, to my, to tak pięknie gra.
Tu twoje Radio London.
Zapraszamy do reklamy.